Zwykle, kiedy mówimy o diagnozie medycznej, to mamy w sobie takie, wiesz, podświadome oczekiwanie absolutnej precyzji, prawda? To trochę jak z inżynierią.
Mhm, dokładnie tak.
Wyobraźmy sobie złamaną rękę. Zdjęcie rentgenowskie pokazuje nam tę wyraźną, poszarpaną, taką białą linię na tle kości i lekarz po prostu wskazuje palcem i mówi: o, dokładnie tutaj leży problem.
Jasne, to jest taki system całkowicie zero-jedynkowy. Coś jest pęknięte albo po prostu nie jest.
Sprawa jest czysta. I chyba, co najważniejsze, to daje nam takie ogromne poczucie bezpieczeństwa, bo ludzie po prostu lubią, no wiesz, gdy rzeczy są namacalne, łatwe do sklasyfikowania i...
I co za tym idzie, łatwe do naprawienia.
Właśnie.
Problem polega jednak na tym, że nasza ludzka natura rzadko poddaje się tak prostym prześwietleniom.
Dokładnie. I to sprowadza nas prosto do tematu naszej dzisiejszej dogłębnej analizy tekstów. Bo kiedy wkraczamy w świat starożytnych manuskryptów, a szczególnie w te opowieści o początkach ludzkości i o pierwszych buntach, no to nagle ten nasz metaforyczny, bezpieczny rentgen przestaje działać.
Zdecydowanie. To już nie jest takie proste.
Diagnoza ludzkiej kondycji i tego, co tak naprawdę, ale tak dosłownie wydarzyło się tuż po opuszczeniu mitycznego ogrodu Eden, to jest krajobraz, który jest niesamowicie wręcz mętny. Dlatego dzisiaj bierzemy na warsztat bardzo szczegółowe zapiski z wykładu doktora Kenneta Matthewsa. To jest Księga Rodzaju, sesja czwarta. Chcemy sprawdzić, co dokładnie stało się sekundy po tym, jak zamknęły się bramy raju.
Bo zazwyczaj ludzie mają w głowie taki mocno zakodowany obraz, prawda? Że to była po prostu historia totalnego, bezpowrotnego potępienia, furii Boga.
Zgadza się. Tymczasem te materiały, które tu mamy, udowadniają, że możemy się potężnie mylić. Zamiast się skupiać na samym zakazanym owocu, sprawdzimy, jakie były realne konsekwencje tamtego momentu i co naprawdę utraciliśmy. Więc okej, rozpakujmy to. Widzę zresztą, że twoje tło wygląda dzisiaj jak taki zbiór starożytnych manuskryptów skrzyżowanych z zapomnianymi mapami gwiezdnymi. Więc zakładam, że możemy uznać nasze poszukiwanie porządku za otwarte.
Taki właśnie był cel tej scenografii.
Zatem rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Zaczynamy od tego najsłynniejszego momentu, w którym Bóg przemawia do węża, kobiety i mężczyzny. Z notatek wynika, że natura tych słów jest zupełnie inna, niż nam się potocznie wydaje.
To prawda. I fascynujące jest tutaj to, że przez stulecia słowa zapisane w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju były traktowane przez bardzo wielu czytelników jak uniwersalne, twarde i bezwzględne nakazy odgórne.
Mhm.
Tymczasem dr Matthews zwraca uwagę na takie kluczowe, wręcz fundamentalne rozróżnienie. Wyrocznie sądu skierowane do pierwszych ludzi są w swojej naturze deskryptywne, czyli po prostu opisowe.
Okej.
A zdecydowanie nie są preskryptywne, czyli nakazowe.
Czyli czekaj, jeśli dobrze to rozumiem, to mówimy tu o różnicy między, powiedzmy, sędzią a lekarzem?
O, to bardzo trafne porównanie.
Jasne. To bo sędzia wydaje wyrok, uderza tym swoim młotkiem i mówi: skazuje cię na 5 lat więzienia. To jest nakaz, prawda? On tworzy nową rzeczywistość z własnej woli.
Dokładnie.
Z kolei lekarz, patrząc na fatalne wyniki badań, mówi: słuchaj, masz tak złą dietę, tak zły styl życia, że w konsekwencji twoje serce po prostu będzie teraz bardzo poważnie chorować. Lekarz przecież nie skazuje na chorobę, on tylko opisuje twarde konsekwencje. Czyli Bóg tutaj po prostu diagnozuje rzeczywistość, a nie rzuca na tych ludzi jakieś arbitralne klątwy.
Znakomicie to ująłeś. Bóg jako stwórca po prostu diagnozuje nową sytuację po upadku. Te słowa opisują to, jak będzie teraz wyglądał połamany świat. Zapowiadają ciągłą walkę między tak zwanym potomstwem węża a potomstwem kobiety.
Walkę, która podobno ma zakończyć się zwycięstwem ludzkości, tak?
Zgadza się. Bóg po prostu informuje, że w tym nowym okresie przejściowym, w którym znaleźli się ludzie, będzie trwał nieustanny konflikt. Ale to całe rozróżnienie na diagnozę, a nie wyrok, jest najważniejsze w kontekście słów skierowanych do kobiety.
O tak, no to wchodzimy w punkt zapalny. Przy tym fragmencie mnóstwo osób wstrzymuje oddech w niemal każdej dyskusji, bo chodzi o ten tekst mówiący, że pragnienie kobiety będzie kierować się ku mężowi, a on będzie nad nią panował.
Właśnie. I dlatego w naszych dzisiejszych źródłach zostało to tak precyzyjnie wyjaśnione. Kiedy zrozumiemy, że mamy do czynienia z opisem uszkodzonej rzeczywistości, no a nie z jakimś boskim nakazem organizacyjnym, to zmienia dosłownie wszystko.
Zdecydowanie.
Autor wskazuje tam też, że w późniejszym już nowotestamentowym kontekście, jeśli w ogóle pojawia się kwestia poddania, to ona dotyczy wyłącznie specyficznej, bardzo wewnętrznej struktury rodziny i kościoła. To absolutnie nie jest nakaz dotykający szeroko pojętego życia cywilnego.
Czyli to nie jest tak, że religia zakazuje kobietom rozwoju?
Skądże? Nie ma w tych tekstach absolutnie żadnych barier, które mówiłyby, że kobiety nie mogą pełnić ról przywódczych w nauce, medycynie, prawie czy, wiesz, w rządzeniu państwem. Co więcej, tekst podkreśla, że nigdzie w Biblii nie ma nakazu dla mężczyzn, aby ci dominowali nad kobietami. Przywołany jest list do Efezjan, gdzie apostoł Paweł kładzie nacisk na miłość. Bóg po prostu kocha organizacyjny porządek, a ten mityczny upadek przyniósł głębokie zaburzenie tych relacji.
Skoro mówimy o zaburzeniach, to przyjrzyjmy się z bliska samym słowom, które tu padają. Bo to jest niesamowite. Mamy pragnienie i panowanie. Z notatek wyłania się wręcz fascynujący obraz tego, jak grzech działa na ludzką psychikę. Autor łączy te słowa z historią z kolejnego, czwartego rozdziału. Tam, gdzie Kain rozmawia z Bogiem tuż przed zabiciem swojego brata Abla. I Bóg ostrzega Kaina, mówiąc mu, że grzech leży u drzwi i pragnie go opanować, ale Kain musi nad nim zapanować.
Tak, to są dokładnie te same hebrajskie słowa.
No właśnie. I nasuwa mi się tu bardzo taka plastyczna, życiowa analogia. Wyobraźmy sobie wściekłego psa obronnego, który waruje u drzwi naszego domu.
Jasne.
Jeśli zaczniesz to zwierzę prowokować, zaczniesz flirtować z czymś złym, no to nie skończy się na zabawie. To zwierzę w końcu rzuci ci się do gardła. Grzech nie chce tylko z tobą przebywać w tym samym pokoju. On dosłownie pragnie przejąć nad tobą całkowitą kontrolę.
To jest uderzające porównanie, ale idealnie pasuje do tekstu. I teraz uwaga, jeśli przeniesiemy ten obraz z powrotem na relacje małżeńskie z tego trzeciego rozdziału, no to słowo pragnienie opisuje nową dynamikę między dwojgiem ludzi po wyjściu z Edenu.
Tę skażoną dynamikę.
Dokładnie. To pragnienie, które w pierwotnym zamyśle było czystym oddaniem, harmonią i jednością, zostaje po prostu zepsute. Zmienia się w chęć kontrolowania i zdominowania partnera. Zamiast wzajemnego uzupełniania się pojawia się walka o władzę. To jest właśnie ta medyczna diagnoza uszkodzenia, o której mówiliśmy na początku.
Z której wyłania się mega logiczny, ale no dość mroczny wniosek. Bo skoro relacje uległy tak toksycznemu zaburzeniu przez tę chęć kontroli, skoro ten, nazwijmy to, rajski system runął?
No, runął całkowicie.
To naturalnym odruchem byłoby dla nas założenie, że ludzkość została przez Boga całkowicie, bezpowrotnie i definitywnie przeklęta. Koniec eksperymentu. Zamykamy projekt pod tytułem Ziemia, prawda? Ale czytając ten tekst z uwagą zauważamy coś, co zupełnie burzy ten schemat. I tutaj robi się to naprawdę ciekawe.
Oj, tak.
Bóg przeklina węża, Bóg przeklina ziemię, całą naturę, ale, i to jest gigantyczne ale, Bóg nigdy w całym tym fragmencie nie przeklina bezpośrednio ani mężczyzny, ani kobiety.
W źródłach to jest nazywane brakującym przekleństwem. To jest detal o fundamentalnym znaczeniu, który nagminnie umyka ludziom podczas takiej powierzchownej lektury. Ludzie czytają to przez pryzmat swoich kulturowych założeń i widzą tylko gniewnego Boga zrzucającego gromy.
A tu się okazuje, że tekst mówi coś zupełnie innego.
Tak. A co to oznacza w szerszej perspektywie? Oznacza, że droga powrotna nie została zamknięta. Plan błogosławieństwa wcale nie został odwołany. Żeby uwypuklić wagę tego faktu, autor jeszcze raz zestawia to z historią Kaina.
Rozdział czwarty, tak?
Mhm. Kiedy Kain z premedytacją zabija Abla, Bóg wyraźnie mówi. Kain zostaje bezpośrednio przeklęty. A pierwsza para w ogrodzie nie. To pokazuje, że Bóg wciąż widział w Adamie i Ewie potencjał do odkupienia.
Czyli to brakujące przekleństwo to taki pierwszy potężny promień nadziei w dość ciemnym tunelu. Zresztą mamy więcej takich dowodów w tym materiale. Mamy przecież obietnicę tego potomstwa, które ostatecznie zmiażdży głowę węża. No i fakt, że mimo ciężkiej, bolesnej pracy na roli, ta ziemia nadal będzie rodzić. Ludzkość przetrwa i będzie mogła budować kulturę.
Tak, a dodatkowo mamy ten niesamowicie intymny moment, tuż po tym, jak padają te trudne słowa, diagnozy, Adam nadaje swojej żonie imię Ewa. Etymologicznie oznacza to matkę wszystkich żyjących. Zobacz, w obliczu zagrożenia śmiercią i wygnania, On w akcie głębokiej skruchy i wiary mówi o kontynuacji życia. To akt potężnej nadziei.
Wow, racja, ale jest tu jeszcze jeden, wiesz, chyba jeszcze bardziej uderzający moment, o którym koniecznie musimy porozmawiać. Tuż przed tym opuszczeniem ogrodu Bóg sporządza dla ludzi ubrania ze skór, prawda? Mają one zastąpić te ich żałosne, prowizoryczne listki figowe. I kiedy o tym czytałem, nasunęła mi się jedna konkretna myśl. No bo żeby zdobyć skórę, coś musi zginąć. Czy my tu widzimy pierwszą ofiarę w historii?
Zdecydowanie. Dr Mofies podkreśla, że należy na to spojrzeć oczami tych starożytnych pierwszych czytelników, czyli Izraelitów w czasów Mojżesza.
Którzy doskonale znali ten system ofiarny.
Dokładnie. Składanie ofiar ze zwierząt w zamian za oczyszczenie było dla nich codziennością. Kiedy więc słyszeli, że to sam Bóg dostarcza to odzienie ze skór, obraz był jednoznaczny. To był wyraźny dowód na pierwszą zastępczą ofiarę. Bóg działa tam z łaską, aktywnie i własnoręcznie przykrywając ludzki wstyd, ale robi to kosztem życia zwierzęcia.
Czyli ten wzorzec jest taki. Upadek, twarde konsekwencje, ale od razu, dosłownie w tej samej sekundzie, pojawia się przebaczenie i akcja ratunkowa Boga.
W punkt.
No dobra, to musimy tu wyciągnąć logiczne wnioski, bo pojawia mi się tu spory dysonans. Skoro nie zostali przeklęci, no i momentalnie dostali obietnicę przetrwania, a do tego przebaczenie przez tę pierwszą ofiarę, to rodzi się gigantyczne pytanie.
Co w takim razie stracili, prawda?
No właśnie. Co tak naprawdę utracono wychodząc z tego ogrodu? Jasne, pojawił się tak zwany grzech pierworodny, no i poczucie winy. Widzimy, jak chowają się przed Bogiem w drzewach, które przecież jeszcze przed chwilą miały im służyć do radości. Ale z notatek jasno wynika jedna bezdyskusyjna rzecz. Obraz Boga, ten słynny Imago Dei, on wcale nie został zniszczony.
To prawda, to jest jedno z największych nieporozumień. Ludzie wciąż są nosicielami Bożego obrazu. Autor wykładu przytacza na to żelazne argumenty z reszty pisma. Kiedy zajrzymy do 9 rozdziału Księgi Rodzaju, czyli mówimy już o czasach po potopie, gdzie świat jest mocno zepsuty, Bóg wyraźnie mówi, że przelewanie ludzkiej krwi jest potępione właśnie dlatego, że człowiek jest stworzony na obraz Boga.
A Nowy Testament idzie jeszcze dalej, prawda? W liście Jakuba.
Tak. W 3 rozdziale czytamy o hipokryzji, jaką jest przeklinanie ludzi tym samym językiem, którym chwalimy Boga. Dlaczego nie wolno tego robić? Ponieważ ludzie są stworzeni na podobieństwo Boga. Ten obraz jednoznacznie przetrwał. I to, jak wspomniałeś, rodzi ważne pytanie. Co zatem straciliśmy?
Okej. Jestem gotowy. Co to było?
Odpowiedź kryje się w Psalmie 8. To, co odeszło wraz z opuszczeniem Edenu, to nasza wysoka pozycja, autorytet, królewska władza. Albo jak ujmuje to psalm, utracona została chwała i cześć. W pierwotnym zamyśle człowiek otrzymał powołanie do bycia królewskim zarządcą całego stworzenia. To bunt sprawił, że spadliśmy z tego stanowiska.
Czekaj, zatrzymajmy się tu na sekundę. Powiedziałaś królewskie powołanie. Z materiałów przebija niesamowita koncepcja tak zwanej demokratyzacji honoru. Chcesz powiedzieć, że w tym Księdze Rodzaju 1 nie ma w ogóle żadnego podziału na klasy?
Absolutnie żadnego. To jest rewolucyjne.
No bo skoro oboje, i mężczyzna, i kobieta, stracili tą chwałę, to znaczy, że oboje ją mieli. A to burzy przecież cały starożytny system klasowy. Gdzieś w Egipcie czy Babilonie to faraon był obrazem Boga, a reszta ludzi to byli po prostu, no wiesz, niewolnicy, tania siła robocza.
Trybiki w maszynie do pracy, dokładnie. A Księga Rodzaju deklaruje, że każdy człowiek nosi tę królewską godność, niezależnie od płci, wieku, sprawności, pochodzenia. Mężczyzna i kobieta są w tym w pełni równi, choć mają odmienne, ale niezbędne role w dziele prokreacji, prawda? Jednak ich status jako królewskich zarządców jest równy. Wszyscy są królami pod władzą Boga. I to właśnie ten status zniszczyliśmy, chcąc stać się autonomicznymi bogami.
Wow. Skoro wiemy już, że utracono tę godność królewską, to musimy zapytać, czy ten status w ogóle można odzyskać. Bo z materiałów wynika, że odpowiedź na to wymaga wyjścia daleko, wiesz, poza sam ogród Eden, prosto w naturę samego Boga.
Zgadza się. Ekspert odnosi się tutaj do listu do Hebrajczyków z 2 rozdziału. Autor tego listu bierze na warsztat ten psalm 8 o człowieku ukoronowanym chwałą, patrzy na świat dookoła i stwierdza smutno, no nie widzimy, żeby człowiek dzisiaj nad czymkolwiek panował. ale zaraz potem dodaje przełomowe zdanie. Widzimy jednak Jezusa. Jezusa, który zrezygnował z boskiej chwały, stał się nieco mniejszy od aniołów i zmarł za każdego człowieka. Po co? Właśnie po to, żeby odzyskać tę utraconą chwałę. Żeby, jak mówi tekst, przynieść ją wielu synom.
I tu zaczynamy dotykać absolutnej tajemnicy. Tajemnicy takiego wewnętrznego pluralizmu w Bogu. Bo w notatkach czytamy o niesamowitych niuansach językowych z początków Księgi Rodzaju. Bóg mówi w liczbie mnogiej: uczyńmy człowieka, albo oto człowiek stał się jak jeden z nas. Ale kiedy dochodzi do samego działania, to hebrajski czasownik zawsze wraca do liczby pojedynczej. Bóg stworzył.
Wspomniana jest też historia z 18 rozdziału, gdzie do Abrahama przychodzi trzech gości.
Tak.
Bóg Jahwe i dwaj aniołowie. Ten, jak to nazwano, językowy taniec liczby mnogiej i pojedynczej to nie jest żaden błąd redaktorski. Z perspektywy teologii chrześcijańskiej to jest absolutnie genialne zarysowanie pierwszej koncepcji wielości osób w jednym Bogu, czyli zapowiedź Trójcy.
No dobrze, ale tu muszę zrobić mały pushback. Drążę temat, jako adwokat diabła. Gdzie w tym wszystkim w ogóle jest mowa o Jezusie? No bądźmy szczerzy, Księga Rodzaju ani razu nie wspomina imienia Jezus w kontekście stwarzania świata.
I to jest bardzo słuszny zarzut. Imię nie pada, ale Nowy Testament daje nam klucz do tej ukrytej roli. Najlepszym przykładem jest Ewangelia Jana z pierwszego rozdziału. Jan świadomie naśladuje pierwsze zdania Księgi Rodzaju, pisząc, że na początku było Słowo, a to Słowo było Bogiem i przez nie wszystko się stało. Jezus objawiony jest jako to twórcze Słowo.
Okej. A co z tym fragmentem z listu do Kolosan? Bo tam mowa o tym, że Jezus jest pierworodnym nad wszelkim stworzeniem.
O, to jest świetny punkt. I tu dr Matthews tłumaczy bardzo ważny szczegół kulturowy. Tytuł pierworodny na starożytnym Bliskim Wschodzie to nie była kategoria czysto biologiczna.
To znaczy?
To był termin prawny. Oznaczał spadkobiercę, kogoś, kto przejmuje prawną kontrolę i autorytet po ojcu. To nie znaczy, że Chrystus został stworzony jako pierwszy. To znaczy, że on posiada najwyższy prawny autorytet nad materialnym wszechświatem.
Jasne, rozumiem. To tak jakby w dzisiejszym biznesie powiedzieć, że ktoś jest głównym spadkobiercą i prezesem korporacji. Nawet jeśli nie jest dosłownie pierwszym biologicznym dzieckiem założyciela, ten tytuł to po prostu akt własności, najwyższy status prawny.
Genialne porównanie. Dokładnie o to chodzi. I teraz uwaga. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem natury Boga, dojdziemy do potężnej różnicy między chrześcijaństwem a starożytnym politeizmem czy jakimiś monoosobowymi religiami. Bóg, który od zawsze był wspólnotą, ojcem miłującym, synem umiłowanym i łączącym ich duchem, no to jest Bóg, który nie musiał niczego stwarzać.
No bo miłość wymaga kogoś, kogo się kocha, prawda? W mitologiach bogowie stwarzali ludzi, bo, nie wiem, potrzebowali niewolników albo czuli się samotni, mieli deficyt. A tutaj Bóg nie miał absolutnie żadnego braku.
Otóż to. Od zawsze istniała w nim perfekcyjna, dynamiczna miłość, a świat został stworzony jako takie, wiesz, przelanie się, nadmiar tej wewnętrznej miłości. A to daje gigantyczną nadzieję na to pełne odnowienie. Skoro świat powstał z czystej miłości, to logiczne jest, że ta sama miłość rusza natychmiast z misją ratunkową, gdy coś pójdzie nie tak.
Wow. Więc co to wszystko dla nas oznacza? Zobaczyliśmy dzisiaj coś niesamowitego. Historia opuszczenia raju to nie jest tylko archaiczna opowieść o karze. To przede wszystkim historia o godności ludzkiej, która przetrwała. Przetrwał ten obraz Boga. To opowieść o utraconym królewskim powołaniu oraz o tym Bogu, który ze względu na swoją wewnątrz trójjedyną miłość od razu odpala wielki plan ratunkowy, czyli tę łaskę pierwszej ofiary. Zostawiamy tu na koniec jedną taką otwartą i głęboką myśl do samodzielnego zgłębienia.
Mhm.
Skoro jako ludzkość zostaliśmy oryginalnie ukoronowani chwałą i czcią, żeby zarządzać całym stworzeniem z ramienia Boga, to warto popatrzeć inaczej na nasz dzisiejszy świat. Zastanówmy się, w jaki sposób nasze dzisiejsze codzienne obowiązki, zwykła praca zawodowa, głód nauki, to dążenie do sprawiedliwości w sądach, czy nawet, słuchajcie, opieka nad przydomowym ogrodem, w jaki sposób to wszystko może być echem tego pierwotnego, utraconego powołania, które wciąż tak mocno rezonuje w naszej ludzkiej naturze i czeka na pełne odnowienie. Niesamowita sprawa. Dziękujemy za spędzenie z nami czasu podczas tego dzisiejszego zanurzenia w źródła. Zachęcamy do dalszego, samodzielnego odkrywania tych fascynujących tekstów. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.